miesiąc temu, gdy stałem na tym miejscu, pokazywałem pewien kontrast, pewne rzeczy, które jak gdyby pozornie nie pasują do siebie. Mówiłem o burzach, o trudnościach, o kłopotach, które chrześcijanie, którzy ludzie wierzący przeżywają, i to w sytuacji, kiedy są bardzo blisko w społeczności z Jezusem. Bliska społeczność z Jezusem nie eliminuje z naszego życia trudnych przeżyć, trudnych problemów, trudnych okoliczności. W takich znaleźli się uczniowie, kiedy wsiedli do łodzi, aby przeprawić się na drugą stronę jeziora, i wtedy zastała ich ogromna burza, także drżeli o swoje życie, a Jezus przecież był w tej łodzi. Więcej, przypominacie sobie zapewne, że wtedy też powiedziałem, że zwróciłem uwagę na fakt, że to nie była ich zamysł, ich pomysł, ich wycieczka, na którą chcieli się udać z własnej inicjatywy. To było polecenie, to było wykonywanie woli Jezusa Chrystusa, woli Bożej. To On do nich, zwracając się, powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. A więc realizując w swoim życiu wolę Bożą, również to ciebie i mnie nie chroni przed tym, że nie będziesz przeżywał żadnych problemów, żadnych kłopotów. One są jak gdyby częścią integralną naszego życia i w niej oczywiście i z nimi się spotykamy, nawet wypełniając wolę Bożą. Ale powiem tak, jak zresztą zakończyłem miesiąc temu, lepiej być na rozszalałym morzu w łodzi z Jezusem, niż na spokojnych wodach bez Jezusa. Zgodzicie się ze mną? Lepiej mieć Jezusa z sobą, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że koniec życia się zbliża, ale mieć tą świadomość, że jest Jezus bardzo blisko i że trwamy wypełniając Jego wolę, niż ciesząc się, że woda spokojna, że delikatna bryza, ale bez Jezusa. Drodzy, dzisiaj chcę jak gdyby kontynuować pewien obraz kontrastów, które się pojawiają w Ewangelii, w opisach, dlatego że dosyć często umyka, przynajmniej mi umykało to, że pojawiają się pewnego rodzaju kontrasty, niezrozumiałe rzeczy. Dlatego, że czytając mamy od razu wyrobiony jak gdyby czasami ogląd, zrozumienie poszczególnych tekstów. Dlatego dzisiaj chcę kierować naszą uwagę na Ewangelię Jana. To ta Ewangelia, która jest polecana jako pierwsza lektura dla każdego, kto szuka Boga, kto chce zapoznać się z wiarą, chce nawiązać społeczność z Bogiem, chce po prostu coś doznać od Boga. Ona klarownie przekazuje te zasady najbardziej istotne dla życia człowieka i dlatego, kiedy początkowe rozmowy prowadzimy, najczęściej zalecamy czy dajemy Ewangelię Jana, weź, rozpocznij od tej księgi. No bo gdy czytelnik zaczyna od Starego Testamentu, od bardzo trudnych tekstów, które tam są zawarte, czasami może dojść do pewnych wniosków, że rzeczywiście Pismo Święte to tylko jest dla wyuczonych ludzi, teologów, a prosty człowiek tego nie pojmuje, tego nie rozumie, to nie jest dla nas. Jakże bardzo błędny wniosek, bardzo łatwo i szybko rozpowszechniany bywał i nadal jest wśród ludzi. Dzisiaj jednak chcę korzystać z tej, jak powiedziałem, najprostszej Ewangelii, która właśnie pokazuje bardzo klarownie, o co chodzi, w czym tkwi istota naszego chrześcijaństwa, naszej społeczności z Bogiem. Koncentruję swoją uwagę na rozdziale szóstym i to nie na całym rozdziale szóstym. Chociaż pokrótce powiem, że ten rozdział właśnie zawiera mnóstwo takich dziwnych, niezrozumiałych do końca sekwencji. No bo przecież Jezus Chrystus przyszedł, aby objawić ją człowiekowi, aby zwiastować dobrą nowinę, aby przybliżać obraz Boga, aby przekazywać przyczynę, dla której się znalazł na tej ziemi. I dlatego też przeprawił się na drugą stronę, tam właśnie, gdzie wcześniej się udawali tą łodzią. Być może po tej przygodzie z burzą, właśnie po drugiej stronie jeziora Tyberiackiego, Galilejskiego, tam właśnie przebywał razem z uczniami. I tam uzdrawiał wielu chorych. I ludzie się o tym dowiedzieli. Ale tam było pustkowie, raczej mało mieszkańców, w związku z tym mnóstwo ludzi wsiadło w swoje łodzie i przeprawiło się na tą drugą stronę, bo słyszeli, że czyni wielkie rzeczy, wielkie cuda. A Jezus, siedząc gdzieś tam na wzgórzu ze swoimi uczniami, czytamy o tym w pierwszych wierszach tegoż rozdziału szóstego, patrzy i widzi, że tłumy idą w ich kierunku. Zwraca się do jednego z uczniów, konkretnie do Filipa, mówi: słuchaj, no ale dzień się kończy, ci ludzie przeprawiali się te kilka godzin przez to jezioro, czym ich nakarmimy tu na tym pustkowiu? Filip skalkulował bardzo szybko, mówi: nawet 200 denarów nie starczy na zakup chleba, a nie mamy ani denarów, a już tym bardziej nie ma takiego sklepu, nie ma supermarketu po tej stronie, żeby zakupić ten chleb, by nakarmić choćby po kawałku każdemu, który się zbliża. No i wiemy o tym, że wtedy Jezus przystąpił do działania, polecił, aby się rozłożyli, aby usiedli w rzędach po 50 i nakarmionych zostało 5000 mężczyzn, plus oczywiście kobiety i dzieci, wszyscy, którzy tam się znaleźli. Cudowne przeżycie, cudowne wydarzenie. Nic też dziwnego, że szybko pojawiła się inicjatywa oddolna wśród tych ludzi. Uczyńmy, obwołajmy Jezusa królem. O, jakaż to wspaniała inicjatywa. To jest wspaniały kandydat na króla. Uczyńmy go królem. Już szły informacje, sygnały wśród ludzi, wśród tych rzędów, które gdzieś tam nasyceni zostali ludzie chlebem i rybą, którą uczniowie im roznosili. Szła informacja: uczyńmy Jezusa królem. My też czasami chcemy uczynić Jezusa królem, nie zdając sobie sprawy, że On jest królem. Ale nie z tego świata, Jego królestwo nie jest na tej ziemi. I tego czasami, tej świadomości niektórym chrześcijanom nawet zaczyna brakować. Gdy dotarło to do Jezusa, kiedy Jezus to przewidział, kiedy Jezus to usłyszał, natychmiast schronił się w ustronne miejsce, zniknął, aby do tego obwołania go królem nie doszło. A uczniom swoim kazał przeprawić się tym razem z powrotem na drugą stronę, czyli w kierunku Kafarnaum. I ludzie widzieli, że uczniowie wypływają z tamtego miejsca, że Jezus nie wsiada tym razem do łodzi. No więc pozostali na noc już, bo nasyceni, zostali tam na noc. No i rankiem mówią: no nie ma Jezusa, uczniów nie ma, jedziemy szukać Jezusa. No przecież takie wspaniałe rzeczy, musimy szukać Jezusa, musimy Go znaleźć, chcemy być blisko Niego, chcemy Go widzieć, chcemy Go słyszeć, chcemy Go widzieć w działaniu. To są bardzo pozytywne, bardzo prawidłowe odruchy, które się pojawiają wśród ludzi. Kiedy ludzie pędzą, aby zbliżyć się do Jezusa w takich okolicznościach, jak tam właśnie czytam w Ewangelii Jana, to w pierwszej fazie pomyślałem sobie: wow, przebudzenie tam się dzieje. Ludzie pozostawili wszystko i tłumnie szukają Jezusa, chcą być blisko Jezusa, chcą słuchać Jezusa. Takie było pierwsze moje wrażenie. Ale tak jak powiedziałem, ta Ewangelia pokazuje prawdziwe oblicze sytuacji, która miała miejsce, i o tym za chwilę będziemy mogli się przekonać. Udali się więc w kierunku do Tyberiady i ze zdziwieniem stwierdzili, że Jezus tam jest razem z uczniami. I to jest właśnie miejsce, na którym będę za chwileczkę czytał ten tekst. Ale potem pojawiła się dyskusja, potem pojawiły się wymiana zdań, potem były kolejne zadawane pytania czy prośba o wyjaśnienie. Aż wreszcie ten cały entuzjazm, który kierował, który napędzał, nakręcał tłumy ludzi, aby być blisko Jezusa, zakończył się czymś bardzo nieoczekiwanym. Ten szósty rozdział naprawdę rozczarowuje. Bo pod koniec tego szóstego rozdziału Ewangelii Jana dowiadujemy się, że właściwie wszyscy się odwrócili od Jezusa i mówią, tego się słuchać nie da. To, co ten facet wygaduje, to jest po prostu nie do przyjęcia. To jest twarda mowa. Odwrócili się i koniec, nie chcemy tego słyszeć więcej. Jezus, widząc, jak wszyscy się od Niego odwracają, zwraca się również do uczniów. Mówi, a wy też chcecie odejść? Czy wy też chcecie odejść? I wtedy te pamiętne słowa kończą ten rozdział. Nie, bo do kogóż pójdziemy? Ty masz jedynie słowa, które darzą życiem. A więc zobacz, cały przekrój tylko szóstego rozdziału Ewangelii Jana pokazuje, jak możemy w złudne, w niewłaściwe wnioski wyciągać, patrząc tylko na jakieś wyrywkowe, jakieś wycięte, wyjęte z kontekstu czy fragmenty, które się pojawiają. Dlatego warto jest czytać w szerszym kontekście, aby dochodzić do właściwych wniosków, by nie popadać w jakąś niepotrzebną euforię, czy nie wyciągać niewłaściwych wniosków. Dla mnie dzisiaj tekstem, który chcę się dzielić, jest szósty rozdział Ewangelii Jana, który wspomniałem, od 24 wersetu począwszy do 35. Dosyć obszerny fragment Bożego Słowa. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego, Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego. Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie, jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ten fragment, oczywiście bardzo znany, Bożego Słowa zawiera wiele takich elementów, na które już zwróciłem uwagę. Drodzy, fascynujące jest to, że ludzie szukali. Fascynujące jest, że ludzie dzisiaj szukają Boga, szukają Jezusa Chrystusa. Tym możemy się zachwycać. To czasami pobudza nasze emocje i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ale okazało się, że zarówno wtedy, jak i bardzo często dzisiaj, wielu ludzi nie szuka Jezusa dlatego, kim On jest, ale to, co potrafi zrobić. Bardziej interesuje ich to wszystko, co czyni. Chcą być obserwatorami, jeśli już nie uczestnikami tego błogosławieństwa, które Jezus jest w stanie zrobić. Nie dotyczy to tylko Jezusa. Dotyczy to różnego rodzaju osób, postaci, które się tu czy tam od czasu do czasu pojawiają. Różnego rodzaju szamani, którzy przyjeżdżają na stadionach, gromadzą tłumy ludzi, bo uzdrawiają. I nikt nie pyta, skąd przychodzi, jakie ma pochodzenie, czym się kieruje, jakie ma wartości i tak dalej. Ludzie tłumnie pędzą, aby zobaczyć, aby spotkać się, aby mieć społeczność z kimś takim, bo on czyni cuda. I to, co czyni, przyćmiewa wszystko to, kim on jest. To nie jest istotne. Jakże przykrym jest to, że wielu ludzi właśnie w ten sam sposób, w taki sam, ten sam mechanizm szukania Jezusa jest stosowany w codziennym życiu. Potrzebujemy mieć Jezusa, chcemy być tam, gdzie jest Jezus, ale nie dlatego, kim On jest, ale dlatego, co On potrafi. To przejawia się w naszych modlitwach również. Dziękujemy, oczywiście to jest prawidłowe, kiedy dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwo. Dziękujemy Bogu za cuda natury, które stworzył. Dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła, których możemy być świadkami. Ale już się tak, jak kiedyś powiedziałem w liście do Rzymian, dosyć kłopotliwa kara spotkała tych, którzy poznawszy Boga, nie podziękowali Mu za cuda natury. Nie podziękowali Mu za dzieła podziwu godne? Nie podziękowali Bogu, nie uwielbili Boga za to, że jest Bogiem. Nie oddali Mu chwały jako Bogu. Jako Bogu, który choćby nic nie zrobił, choćby niczego nie dokonał, ale jest Bogiem. Bóg oczekuje i to jest rzecz, z której się pragnę uczyć, którą chcę przekazywać również innym, że to jest wartość bardzo istotna z Bożego punktu widzenia, nie tyle z naszego. Ktoś powie, to co, w takim razie modlitwa o cuda, o błogosławieństwo, o pomyślność, o jakieś dary, to jest coś niewłaściwego, jeśli się modlimy do Boga. Ale skąd? Ja takich rzeczy i takich poglądów nie mam zamiaru rozpowszechniać. Tyle, że uczymy się i Boże Słowo nam mówi, szukajmy najpierw. A te wszystkie uzdrowienia, pomyślności, błogosławieństwa i tak dalej zostaną dodane. Szukajmy Boga takim, jakim On jest, kim On jest. Podziwiajmy Boga za to, kim On jest. Nawet nie to, co stworzył, nie to, co potrafi. Nie to, czego dokonał, co jeszcze będzie dokonywał. Przedmiotem, nie chcę określać procentowo, ale olbrzymim procencie naszych modlitw jest relacja z Bogiem za to, co On dla nas uczynił. I kiedyś tak zastanawiałem się nad tym, myślę, Boże, jakie tematy będą naszych modlitw w wieczności? Tam nie będziemy się modlić o uzdrowienia. Tam nie będziemy modlić się o przebaczenie grzechów, tam nie będziemy modlić się o rozwiązywanie żadnych problemów. Tam nie będziemy modlić się o to, aby nasze łzy wyschły. To o co będziemy się modlić? Czy modlitwa ustanie? Ale skąd? Czytajmy opisy w objawieniu Jana, czy w innych księgach tego, co dzieje się w niebie, co mogli oglądać niektórzy. Całą wieczność oddawana będzie chwała Bogu za to, kim On jest. Będzie oddawana chwała Bogu za to, że objawił się w Jezusie Chrystusie, kim On jest. I dlatego to jest tak bardzo istotne, abyśmy się też zaczęli powoli tego uczyć już teraz. Nie, ja nie mówię, żebyśmy przestali modlić się o uzdrowienia, modlić się o rozwiązywania problemów. Módlmy się o to i to jest wielką gorliwością szczerości naszych serc. Ale nie zapominajmy, że modlimy się o dodatki. Modlimy się o to, co tylko jest nam obiecane jako dodatek. Natomiast zwracajmy uwagę na to, co jest najbardziej istotne. No dobrze, powiedziałem, że są tutaj zawarte pewne kontrowersje. Tłum, kiedy dotarł wreszcie do Kafarnaum, ma jedno wspólne pytanie. To jest dla mnie też ciekawe, że tłum może ustalić jedno pytanie kierowane do mistrza. Nazywają go mistrzu, rabbi. I mają pytanie, jak tu się dostałeś, jak się tu znalazłeś? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten tekst, który gdy czytałem. Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus. Kiedy z uwagą zacząłem czytać, odpowiedział im Jezus i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, a dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Takiej odpowiedzi się spodziewaliśmy? Jak to się stało, że tu się znalazłeś, jest pytanie. A Jezus odpowiadając mówi, szukacie mnie. Jezus odpowiada nie zawsze na pytania, które mu zadajemy. Bo nasze pytania, kiedy zadajemy Bogu, bardzo często są kamuflażem, są parawanem tego, co naprawdę jest potrzebą naszego serca. Albo tego, co się w naszych sercach znajduje. A relacje z Bogiem, człowieka z Bogiem, ta prawdziwa, może być oparta tylko i wyłącznie na szczerości naszych serc, na szczerości naszych relacji. To nie może mieć miejsca jakiekolwiek zakłamanie. Oni kamuflują się, mówiąc, jak się tutaj znalazłeś? Jezus im od razu wprost odpowiada na to niezadane werbalnie pytanie, które było w ich sercach. Szukaliśmy Ciebie, bo chcemy widzieć, chcemy być znów nasyceni, chcemy widzieć Twoje cuda, chcemy widzieć Ciebie w działaniu. Nie, nie, tego nie powiedzieli, o to nie pytali. Oni mieli inną rzecz. To nie jest jedyna sytuacja. Przypominacie sobie z tej samej Ewangelii trzeci rozdział, kiedy jeden z wysoko postawionych w Radzie Izraela członek przychodzi w nocy do Jezusa. Przeczytam ten tekst. Trzeci rozdział, drugi, trzeci wiersz. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Przyszedłem, aby cię o tym poinformować, abyś wiedział. To jest bardzo poufne, to jest tajne spostrzeżenie, z którym ja się z tobą chcę podzielić. Nikodem nie zadał żadnego pytania Jezusowi, ale w jego sercu było takie pytania. Było rozkołatane jego serce. Nie był pewny swojej społeczności z Bogiem. Nie był pewny zbawienia. Potrzebował czegoś, czegoś więcej. Tyle, że nie otworzył swojego serca i powiedział, wiesz co, przyszedłem do ciebie w nocy, ale bo teraz mam trochę czasu, albo nikt mnie nie widzi, albo cokolwiek jeszcze. Ale pali mnie w sercu potrzeba. Chcę zostać zbawionym człowiekiem. Chcę być z tobą w wieczności. Chcę mieć życie wieczne. Nie, tego Nikodema stać nie było, żeby w ten sposób z Jezusem rozmawiać. Przychodzi, aby powiedzieć sekretną niby informację dla Jezusa. Czy nie widzicie tego parawanu, który w tej wypowiedzi Nikodema się znajduje? A Jezus odpowiadając mu rzekł, trzeci wiersz, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ależ kontrast. Wiemy, żeś od Boga przyszedł. A Jezus odpowiadając na to, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się nie narodziłeś na nowo, nie zobaczysz Królestwa Bożego. Jezus uderza w samo centrum sprawy. Dzisiaj, wiecie, mamy ludzi, którzy są zainteresowani różnego rodzaju sprawami, dotyczącymi pobożności, dotyczącymi religii, bardziej może często religii. A jak tam u was? W jaki sposób wy wierzycie? Co i jak postępujecie? Dlaczego tak, a inaczej? Jakie są różnice między denominacjami? Wiecie, my czasami się dajemy złapać w te pułapki. i zaczynamy brnąć w odpowiedziach. I wreszcie sami czasami się zagubimy w tym wszystkim, nie wiedząc dokąd iść. Jezus otrzymuje informację. Wiesz, my w Sanhedrynie wiemy, kim ty jesteś. Wiemy, że jesteś od Boga posłany. I Jezus oczekiwałbym, po ludzku powie, dziękuję za tą informację. W takim razie może zorganizujmy jakieś wspólne spotkanie, może jakąś konferencję, może coś tam jeszcze i wtedy oficjalnie zaproście mnie i będziemy mogli ogłaszać wszem i wobec dookoła oficjalnie. A Jezus widzi tego człowieka, że on się kryje za tą informacją i mówi mu tą oczywistą prawdę, którą często my, kaznodzieje, a bardziej jeszcze ewangeliści mówią, kto nie narodzi się na nowo. A więc narodzenie na nowo jest tą najważniejszą, istotną rzeczą, aby oglądać Królestwo Boże. Nie jest istotną sprawą, czy Kościół ma taką nazwę, czy inne, czy takie obrzędy, czy inne obrzędy artykułuje, wywyższa, podnosi tak czy inaczej. Och, to zabrzmiało jak prawie herezja. To jest ważne, ale na drugim, trzecim, piątym planie. Bo jeśli ktoś nie przeżyje nowozrodzenia, jeżeli ktoś nie spotka się osobiście z Jezusem Chrystusem, to co z tego, że będzie wiedział, kto kiedy i w jakiej denominacji coś obchodzi, czegoś nie obchodzi, albo dlaczego na to nie zwracana jest uwaga. To nie są istotne rzeczy. Często jednak wykorzystywane są po to, aby ukryć siebie samego przed sobą samym i przed rozmówcami. Ja dzisiaj chciałbym więc odkryć, zdemaskować te pewne parawany, które się pojawiają, abyśmy mogli sami, będąc tego świadomi, gdy głosimy Ewangelię, unikać wpadek w te pułapki i mówić o tym, co jest istotne, czego człowiek potrzebuje. Ludzie w tym świecie potrzebują Jezusa. Ludzie potrzebują mieć z Nim prawdziwą społeczność. Ludzie potrzebują zbliżyć się do Boga. Nie do religii. Nie do jakiegokolwiek kościoła w sensie denominacji. Do kościoła Jezusa Chrystusa, którego jest głową. Jak najbardziej. A więc Ta pierwsza rzecz, na którą Jezus zwrócił uwagę, odpowiadając uczniom, że słuchajcie, wy mnie szukacie z innych zupełnie powodów niż te, o które pytacie. Nie przyszliście, nie przypłynęliście tu do Kafarnaum, aby się dowiedzieć, jak ja się tutaj dostałem. Oczywiście to było też dosyć interesujące, jak się dostał. W międzyczasie, tam właśnie w tym szóstym rozdziale jest o tym, że Jezus chodził po wodzie w nocy, kiedy podniosły się trochę fale. Ale uczniowie wtedy nie drżeli o swoje życie, bardziej byli zaniepokojeni, że widzą zjawę chodzącą po wodzie i tego się bardziej przestraszyli. No dobrze. Jezus odpowiedział im: zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, a dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Ci ludzie szukali zaspokojenia swoich materialnych potrzeb. Materialne potrzeby były dla nich najwyższym priorytetem. Mieć zaspokojone poczucie tego, czego mi brakuje. Mieć zaspokojone pragnienie mojego serca, zachcianki mojego serca. Oczekiwania mojego serca, należne mi się w życiu rzeczy materialne, na które sobie w jakiś tam sposób zasłużyłem. To jest wartością dla wielu, wielu ludzi. I dlatego ci ludzie pędzili za Jezusem i dlatego szukali. On im to wyraźnie na to wskazuje. Czy dzisiaj jest inaczej? Wydaje mi się, że jako ludzie niewiele zmieniamy się. Dlatego dzisiaj, patrząc na ten tekst Bożego Słowa, patrząc na odpowiedzi, które Jezus udziela, chciałbym, abyśmy spojrzeli prawdzie w oczy, aby przyjrzeć się również, czy chodzi nam bardziej o przeżycia różnego rodzaju zaspokojeń naszych materialnych, doczesnych, czy też o prawdziwą społeczność z Jezusem. Pięknie rozpoczęte zostało dzisiaj nabożeństwo słowami, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imieniu moim. Tam jestem pośród nich. Ale jakże często w kontekście tego od razu jest, będzie się działo. Jak Jezus jest, oj, będzie się działo. Jestem już gotowy. Nie zobaczyć Jezusa, nie dotknąć się Jego, nie przeżyć bliską Jego społeczność w swoim sercu. Ale co się będzie działo? Dalej Jezus przechodzi, odkrywając dalej dalszą część ich zasłony. 27 wiersz. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec swoją pieczęć. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, o jaki pokarm w swoim życiu zabiegasz? Co jest celem, co jest motywem, co jest siłą napędową twojego duchowego życia, twojego chrześcijańskiego życia, mojego? Ja sobie zadaję to pytanie. Dlaczego jestem chrześcijaninem, dzieckiem Bożym? Dlaczego przychodzę do społeczności, przychodzę na nabożeństwo? Dlaczego biorę Biblię do ręki? Dlaczego modlę się? Bo może to być motywowane zabieganiem o pokarm, który ginie. Natomiast Jezus zachęca, mówi, szukajcie pokarmu, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który może przekazać wam Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg swoją pieczęć. Położenie pieczęci to jest autoryzacja, to jest potwierdzenie, to jest danie takiego po prostu przyzwolenia, że to jest coś właściwego. Jezus na to więc zwraca uwagę. I jest to dla nas dzisiaj bardzo ważna lekcja. Drodzy, bo jeśli chodzi o ten świat materialny, warto sobie od czasu do czasu uświadomić, że wszystko w tym świecie materialnym przemija. Nie ma takiej rzeczy, która trwać będzie wiecznie. Nawet niebo i ziemia przeminą. Choćby wydawać się mogło, że jak świat światem, ziemia istniała, księżyc kręcił się koło ziemi, słońce, wszystko razem koło słońca, a słońce razem ze wszystkimi swoimi planetami gdzieś tam w Drodze Mlecznej umieszczone. Tak było zawsze. I to się nie zmieni? Boże Słowo zapewnia, że to wszystko przeminie, że zostanie zwinięte jak szata. Wszystko przemija. Przyjdzie czas, że to, o co zabiegamy, co stanowi czasami nasz pokarm na dzień dzisiejszy, to, czego tak bardzo wydaje się nam, że gdybym tylko to otrzymał. Bardzo mi się spodobało w środę, kiedy Mirek powiedział o swoim synu, który jako tam 4 czy 5-latek poprosił tatę o to, żeby mu kupił klocki Lego. Pokazuje konkretnie, które. Mówi, tatuś, jeśli mi to dasz, jeśli mi to kupisz, to już do dorosłości nie będę cię prosił o nic więcej. Tak bardzo się nam czasami udaje być zaślepionymi. Gdybym tylko to jeszcze dostał od Boga. Panie, jeśli znajdę łaskę w twoich oczach i to mi dasz, to już nic więcej mi nie potrzeba. To już niczego więcej nie będę od ciebie oczekiwał. I jak najbardziej tym zasmucamy wtedy Boga. Bo On jest przecież tym, który chce nam każdego dnia dawać to, co jest nam potrzebne. On zna nasze potrzeby i On gwarantuje, że wszystko co jest nam do życia i pobożności na każdy dzień potrzebne, że będziemy mogli otrzymywać. Dobrze. A więc ludzie nie szukali go za to, kim jest, tylko za to, co potrafi. Tak jak wspomniałem w liście do Rzymian, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Po tym wyjaśnieniu, po tym obdarciu ich, tych tłumów z tego parawanu, z którym przyszli do Jezusa, wreszcie pojawia się pytanie, co mamy czynić? Co w tej sytuacji mamy czynić? Być może dziś, słuchając tego rozważania, siedzisz gdzieś tutaj i sobie też zadajesz pytanie, no dobrze, szukać Jezusa jako Jezusa, szukać Boga jako Boga. Co w takim razie mam czynić? Jak to realizować praktycznie? Oni mieli ten sam problem. Rzekli więc do Niego, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? I tu znów. Co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Zaskoczenie, maksymalne zaskoczenie. Kiedy zatrzymujemy się i czytamy ten tekst, kiedy ja go czytam, on mnie po prostu zaskakuje. Jezus, odpowiadając na to pytanie, co mamy czynić, mówi im tak. To jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Ależ mi praca, ależ mi zaangażowanie, ależ warunek wymyśliłeś, Panie Jezu. Tylko wierzyć? Przypomnijmy sobie, że to są ludzie, którzy mają określoną ilość świąt do przestrzegania, którzy mają określoną ilość rytuałów, którzy mają określoną ilość przykazań, które mają na co dzień przestrzegać. Przynajmniej trzykrotnie w roku się znaleźć w jerozolimskiej świątyni. To są ludzie, którzy byli przez wieki, przez stulecia kształtowani właśnie taką postawą, że Bóg oczekuje od człowieka wykonywania pewnych rzeczy, aby się Bogu spodobać, aby być przez Boga zaakceptowanym. A oto przychodzi Jezus, mówi, ja jestem zapieczętowanym gwarantem tego, co mówię, że Bóg mnie posłał i to jest prawdą. Co mamy czynić? Wierzyć w tego, którego Bóg posłał. Wszystko to razem zwinięte, uproszczone, odsunięte jak gdyby na bok. Wierzyć w tego, którego On posłał. I nic więcej? Czy nie spotkaliście dzisiaj ludzi, którzy mówią, co Ewangelia mówi tylko o wierze? Ale przecież muszę się wystrzegać tego, nie robić tego, nie robić tamtego, unikać tego. Mnóstwo rzeczy ludzie mają wpojone w swoich umysłach, co należy czynić, jak postępować, żeby ta społeczność z Bogiem w miarę była poprawna. A tylko jednego potrzeba. I to jest wykonywanie dzieł Bożych. Panie, chcemy wykonywać Twoje dzieła. Chcemy iść deptać po skorpionach. Chcemy deptać i niszczyć moc nieprzyjacielską. Chcemy ogłaszać Twoją wielkość. Chcemy ogłaszać Ciebie królem. O, to są szlachetne, takie pobudzające naszą wyobraźnię i emocje, prośby i oczekiwania. A Jezus mówi, dzieła Boże chcecie wykonywać. Wierzyć w Tego, którego Bóg Ojciec posłał. Tak niewiele, ale jakże głębokie w swoim znaczeniu i w treści, gdyby się temu dalej przyjrzeć. Ci ludzie wtedy tego bardzo nie bardzo do końca mogli zrozumieć. Wiecie, dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni i bardzo dużo wpływu mają nasze środowisko na nasz sposób myślenia i wartościowania. Nabożeństwo, w którym nie było jakiegoś cudu, czegoś się nie działo, to nabożeństwo takie suche, takie po prostu, nie wiadomo nawet, czy obecność Boża była. To, że sobie mówimy, że w Jego imieniu spotykamy się i gdzie dwóch lub trzech, no może jest, może to nie jest. Ale gdyby się tu zaczęło coś dziać. Dlatego pojawiają się różne trendy, różne nauki. Dzisiaj ludzie potrzebują czegoś bardziej mocnego, już jakieś proste zasady życia chrześcijańskiego, normalne życie chrześcijańskie przestaje być interesujące i atrakcyjne. Coś się musi dziać. Przypomina mi się wypowiedź apostoła Pawła, która w liście do Filipian jest przez niektórych wykorzystywana. W 4 rozdziale listu do Filipian, 13 wierszu, apostoł Paweł pisze: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wow! Wszystko mogę. Czy jest jakaś rzecz, której nie mógłbym? Czy jest jakaś rzecz, której ty nie mógłbyś? Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, wszystko jest dla ciebie możliwe. Wszystko możesz. I niektórzy kupują to. I niektórzy są tym zachwyceni. Na krótko, bo bardzo szybko przekonują się, że nie wszystko mogą. Bo łatwo jest wyrwać z kontekstu 13 wiersz 4 rozdziału listu do Filipian. Popatrzmy tylko na dwa wersety wcześniej, w których Paweł opisuje swoją sytuację. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, w którym mnie wzmacnia w Chrystusie. Jakże innego kontekstu i znaczenia nabiera ta wypowiedź, to zdanie. Wszystko mogę. Tak, każdy problem, który się pojawia w twoim życiu, możesz przejść z Jezusem Chrystusem, będąc w Nim. To nie oznacza, że ja mogę wszystko. Wszystkich uzdrowić, wszystkich zmartwychwskrzesić, czy jeszcze jakieś inne doprowadzić do wielkich jakichś sensacji. Ale gdy coś zaczyna doskwierać, wtedy nie dam rady. Wtedy ratunku, pomóżcie, wesprzyjcie, bo dzieje się krzywda, bo niesprawiedliwość. Apostoł Paweł mówi: wszystko mogę znieść w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Nawet kiedy wszyscy go opuścili, mówi: ale jestem w Chrystusie Jezusie i staram się być w Nim i tylko w Nim. I przez te trudności, kiedy jego przyjaciele nawet go opuszczali, dawniejsi, był w stanie przejść. A więc nie warto wyrywać z kontekstu i poddawać się różnego rodzaju. A to tylko jeden z przykładów, który tutaj podaję. Drodzy, zbliżając się do końca, chciałbym powrócić do tej myśli, co mamy czynić. Za tym się kryje kolejna intencja. Czego i ile mam dokonać, aby Bóg ze mnie był zadowolony? Bym zyskiwał na co dzień Jego akceptację. Co mamy czynić? Potrzebujemy do tego grubych katechizmów, zasad wiary, opisów, przepisów, zachowania w określonych sytuacjach. I tego byśmy się chętnie uczyli, dlatego że wtedy mamy poczucie, że na coś sobie zasłużyliśmy. Ale tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa jest wykonywaniem dzieła Bożego? A może określoną ilość razy przychodzić do kościoła. Przypomina mi się taka już dawno, dawno temu sytuacja. To było jeszcze w Wapienicy na ulicy Zagajnik, w naszej kaplicy. Ludzi coraz więcej przybywało, początek lat 80. I pewna kobieta za każdym razem, kiedy przyszła na nabożeństwo, przychodziła, aby się ze mną przywitać. Koniecznie czekała gdzieś tam, jeśli byłem otoczony przez innych ludzi, czekała, aby się ze mną przywitać. Pastorze, jestem dzisiaj, byłam na nabożeństwie. No dobrze, cieszę się. Za trzecim czy czwartym razem podchodzi do mnie, wita się ze mną i mówi: pastorze, a proszę mi powiedzieć, gdzie jest ta osoba, czy okienko, czy coś, gdzie wypłacają pieniądze? Ja się patrzę na nią. No teraz już może mniej, ale kiedyś to było tak powszechnie, rozpowszechniane wszędzie. A, idź do tej sekty, to tam ci dadzą pieniądze. Tam za pieniądze się chodzi. Jak tam przyjdziesz na nabożeństwo, to dostaniesz pieniądze. Ja mówię: proszę panią, tutaj się przychodzi po to, żeby dać pieniądze, a nie otrzymać. Ona tak na mnie spojrzała: naprawdę? I nikt z tych ludzi, którzy tutaj chodzą, nie dostają ani grosza. Ja mówię: a nie widziała pani, że zbierają na każde nabożeństwie pieniądze? No tak. A ja myślałem, że po nabożeństwie są wypłacane pieniądze właśnie tym, którzy przychodzą, przynajmniej ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, drugi, trzeci. Ja mówię: nic podobnego. Tutaj przychodzimy, aby przeżyć społeczność z Jezusem, aby się modlić, aby Mu dziękować za to wszystko, czym nas łaskawie obdarzył, za Jego łaskę, dobroć, Jego myśli o nas. Ona tak na mnie popatrzyła: aha. I to była ostatnia rozmowa, którą z nią miałem. Nigdy więcej jej w życiu już nie zobaczyłem. Drodzy, wyobrażenie o Bogu, wyobrażenie tego, co należy czynić i jaka będzie z tego zapłata, jaki będzie tego rezultat. Jezus dalej w odpowiedzi odkrywa tym właśnie zgromadzonym wokół siebie ludziom i mówi im: słuchajcie, ja jestem prawdziwym chlebem życia. I to kolejna myśl, na którą chcę zwrócić uwagę. Bo być może nie jestem odkrywczy tutaj za bardzo, ale chcę podkreślić taką rzecz, że jest coś dziwnego, że każda forma życia, jakąkolwiek możemy znaleźć, potrzebuje pokarmu. Nie ma istoty żywej, która by się nie karmiła. I to nawet jeśli to życie jest bardzo, można by powiedzieć, z naszego punktu widzenia bardzo prymitywne. Każda forma życia potrzebuje pokarmu. Jest kolejna rzecz, którą tak zastanawiając się nad tym, być może ktoś jest lepszy z biologii czy z innych przedmiotów w tym zakresie. Jeśli chodzi o żywienie, to nie mam za bardzo wiele doświadczenia. Chociaż żona mnie ostatnio zmusza: o, zrobiłeś sobie coś takiego dobrego, to następnym razem mi też zrób. Ja mówię: tak, i już będę zawsze to robił. A tak przez 40 lat udawałem, że nie potrafię. I zawsze miałem śniadanie. Dzisiaj już nie tak zawsze. No cóż, w każdym razie jest to bardzo ważne, aby spostrzec kolejną rzecz. Że pokarm, którym się żywimy, został uśmiercony. Jest martwy. I martwy pokarm jest jednak w stanie podtrzymywać życie. Spożywasz rybę? Wcześniej musiał oddać życie. Bierzesz kawałek mięsa? Och, ktoś powie: dlatego ja jem jarzyny. One też tracą życie. Kiedy je chcesz spożyć, przestają funkcjonować, przestają się zielenić, przestaną. Wsadzasz do garnka, gotujesz, czy coś tam z nimi robisz. A więc Bóg cudownie to skonstruował, że martwa natura potrafi podtrzymywać życie. I w tym wypadku, w tym kontekście, to życie materialne, które również przemija. W ostatnim okresie kilku tygodni, parę razy spoglądając na jakieś tam geograficzne czy zwierzęce programy, widzieliśmy walki zwierząt. Lew atakuje jakąś tam sarnę czy innego zwierzaka, zabija, karmi się. A za chwileczkę truchło lwa leży gdzieś tam i inne zwierzęta, szakale czy hieny czy inne się tym nim żywią. I ten cykl cały czas się powtarza. Tak się dzieje w świecie materialnym. A oto Jezus mówi tak. Ja jestem chlebem życia. Drogi przyjacielu, droga siostro i bracie, Jezus stał się prawdziwym pokarmem dla nas, też tracąc życie, ale zmartwychwstał. I dlatego każdy, kto Jego spożywa, żyć będzie wiecznie. Ten pokarm uzdalnia człowieka do życia wiecznego. Dlatego wiele miejsc Bożego Słowa zapewnia, kto ma Syna, ma życie. Czym pragniesz nasycać swoją duszę dzisiaj? Jakie wartości są tymi wartościami, którymi wydaje ci się, że wystarczająco zapewnisz sobie komfort życia? I na jak długo ten pokarm, mówiąc w cudzysłowie, te zaspokojone potrzeby materialne będą ci starczać kolejne 5, 10, 20, 50 lat. A dzisiaj ofertę Jezus składa tak jak tamtym w Kafarnaum. Ja jestem prawdziwym chlebem żywota, który Ojciec posyła z nieba. Mojżesz nie dał wam chleba z nieba. To Ojciec posłał mannę, ale ta manna dawała tylko zdolność do życia fizycznego i sama znikała, sama ulegała zepsuciu następnego dnia. Ale Jezus Chrystus jest tym pokarmem, którym obdarza życiem. Jezus jest tym, czego ja i ty najbardziej w życiu potrzebujemy. Jakże przykro, że wtedy w Kafarnaum ludzie, słysząc te słowa Jezusa, powiedzieli, co On wygaduje? Tego się słuchać nie da. To jest taka twarda mowa, to jest tak nierealne. Nie po to tu przyszliśmy, nie po to tu przypłynęliśmy, aby takie rzeczy słyszeć. Może też dzisiaj przyszedłeś usłyszeć coś innego, porywającego, podnoszącego, nie wiadomo do jakiego stanu emocji rozgrzanych, a słyszysz, że należy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, bo Bóg go posłał jako zapieczętowany pokarm, który darzy życiem i to życiem wiecznym. Czy go już przyjąłeś? Czy stałeś się uczestnikiem? Jezus zapewnił tamtych ludzi, że ci, którzy będą spożywać Jego ciało, nigdy łaknąć nie będą. A w rozmowie z Samarytanką, jeden czy dwa rozdziały wcześniej, mówi, tej wody, którą ja ci dam, sprawi, że nigdy więcej pragnąć nie będziesz. Jezus wystarczy na całą wieczność. Czy jesteś już Nim nasycony? Czy jesteś już w Nim zanurzony i właściwie mając Jezusa, mam wszystko? Śpiewamy czasem, wszystko mam w Tobie. W Tobie wszystko mamy. Cytujemy, że wszystko mamy, co nam do życia potrzebne i pobożności. Czy jesteś już osobą, która ma zaspokojone swoje wszystkie potrzeby, bo jesteś w Chrystusie? Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękuję Ci, że posłałeś chleb z nieba. Nie tę mannę, która dziś karmiła, jutro znikała, ale posłałeś swego Syna jednorodzonego, abym ja, aby każdy człowiek na tej ziemi mógł żyć, mógł być nasyconym, być zaspokojonym, mieć zagwarantowane, mieć poczucie, że mam wszystko, co mi jest potrzebne. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś i pozwalasz się w dalszym ciągu odnajdywać tym, którzy Ciebie szczerze potrzebują i szukają. Dlatego modlę się, Panie, aby dzisiaj, jeśli jest jakiekolwiek serce, które szuka społeczności z Tobą, albo wyszło spoza swoich osłon, spoza parawanów swoich pytań, swoich dociekań, swoich niby to duchowych czy duchowo wyglądających aspektów. Panie, pragniemy Ciebie i tylko Ciebie, i Ty nam wystarczysz i wystarczasz na nasze życie. Dziękujemy Ci, Boże, że to jest zatwierdzone, zaaprobowane Twoją pieczęcią dla każdego z nas, że możemy być tego pewni, bo jesteś wiernym, wspaniałym Bogiem, który objawiłeś się człowiekowi. Amen.